Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Aż 2/3 Polaków w okresie przedświątecznym myśli o potrzebach innych ludzi, a dla 40% satysfakcja i radość są główną motywacją do niesienia pomocy. Tak wynika z badań, które w tym roku przeprowadziła Fundacja Świętego Mikołaja. Skąd w nas taka potrzeba, by pomagać w grudniu i dlaczego warto czynić dobro na rzecz innych, nie tylko od święta? O tym w dzisiejszym programie.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Dominika Dębska, a w studiu są ze mną dzisiaj dr Ewa Stankiewicz z Hospicjum Proroka Eliasza.
Witam Państwa.
Monika Kisielewska, psychoterapeuta, asystent w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
I Michał Kulikowski, rzecznik Caritas Archidiecezji Białostockiej.
Witam serdecznie.
To drodzy Państwo, może na początek zaczniemy od takiej szybkiej propozycji dla naszych słuchaczy, bo wiadomo, że tuż przed świętami miewamy różne odruchy serca. Gdyby ktoś chciał zrobić coś dobrego, czy macie taką gotową ofertę last minute dla tych, którzy chcieliby stać się świętym Mikołajem dla podopiecznych Caritas albo Hospicjum proroka Eliasza?
No więc tak, my jako Caritas w tym roku organizujemy już po raz 11 Wigilię dla osób potrzebujących. Podczas tej Wigilii, oprócz wiadomo podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń, są wydawane także paczki żywnościowe tym osobom. Oprócz poczęstunku rozdawane są także paczki żywnościowe i każda nawet najdrobniejsza wpłata w tym okresie środków finansowych jest właśnie przeznaczana między innymi na przygotowanie tej Wigilii, na przygotowanie tych produktów spożywczych, którymi będziemy się dzielili z najbardziej potrzebującymi osobami.
Czyli można stać się współorganizatorem Wigilii w Caritas, a w Hospicjum?
Hospicjum przeżywa święta tradycyjnie. Wigilia 24, potem 6 stycznia. Przygotowujemy się, ubieramy choinki, ale tak naprawdę każdy z Państwa może być świętym Mikołajem i może uczestniczyć również chociażby poprzez to, że Państwo zadzwonią do swojego bliskiego, że zadzwonią do swojej mamy, taty, nie tylko do hospicjum, ale przede wszystkim do własnych, najbliższych osób, które potrzebują obecności, towarzyszenia, nie tylko kartki świątecznej. To trochę za mało czasem. Każdy z Państwa może włączyć się w nasze pomaganie, tak jak powiedział przed chwilką przedmówca, wpłatami. My staramy się, aby to ostatnie dni naszych podopiecznych były godne, zaopiekowane i o to też Państwa prosimy.
No właśnie, więc na taką poradę last minute mieliśmy. Kim są ludzie, którzy przychodzą pomagać w Hospicjum proroka Eliasza albo chcą się stać na przykład wolontariuszami albo darczyńcami Caritas?
Nasi wolontariusze to osoby głównie dojrzałe. Młodych wolontariuszy mamy niewielu, dlatego że Narew, Makówka, odległa miejscowość, tereny wiejskie, osoby, które pracują i tak naprawdę młodzi ludzie wyjeżdżają po naukę do miasta, wyjeżdżają dość daleko. Wolontariusze to osoby, które mieszkają, ale też osoby takie, które dojeżdżają zarówno z Białegostoku, studenci, ale osoby, które wybrały jako sposób na życie bycie na wsi, na pięknym Podlasiu i potrzebują i dzielą się swoim czasem, swoją dobrocią z nami, z naszymi pacjentami. Pomagają być, towarzyszyć, rozmawiać, pomagają w takiej codzienności. Każdy chory pamięta, który wolontariusz w jakim dniu ma dyżur i po prostu czeka na tą osobę.
A w Caritas? Kto przychodzi pomagać?
Tak, bardzo to jest piękne to, co właśnie pani powiedziała, że może czasami nawet bardziej potrzebną formą pomocy drugiej osobie, drugiemu człowiekowi jest poświęcenie mu swojego czasu, swojego zaangażowania, a nie tylko właśnie podzielenie się czy to finansami, czy jakimiś materialnymi produktami. W Caritas Archidiecezji Białostockiej przedział wiekowy wśród wolontariuszy jest bardzo szeroki. Przykładowo teraz w piątek, kiedy będziemy już jutro, kiedy będziemy przygotowywali salę gimnastyczną w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku na tą Wigilię, będą nam pomagały osoby zarówno w wieku kilkunastoletnim, jak i osoby dorosłe, jak i osoby emerytowane. Więc no, u nas ten przedział wolontariuszy wiekowy, przedział jest bardzo szeroki. Jest to właśnie takie piękne świadectwo. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z młodzieżą w szkole, która brała udział w zbiórce żywności. I oni przyznali mi, że niektórzy nawet w pierwszej chwili tak poszli w sumie na tą akcję, żeby wziąć udział w wolontariacie, bo dostaną jakieś dodatkowe punkty do egzaminu, później łatwiej będzie się dostać do ich upragnionej szkoły. Natomiast w trakcie, kiedy stali w tych sklepach, kiedy widzieli, jak inni ludzie dzielą się tym, co mają, jak chcą się włączyć w akcję, dopiero zrozumieli, jak to jest ważne, jak to jest piękne i mówili, że byli po prostu dotknięci tym i że na pewno będą brali w przyszłości znów udział w jakichkolwiek akcjach, gdzie właśnie jako wolontariusze będą mogli podzielić się swoim czasem i swoim zaangażowaniem.
No właśnie często słyszymy, że dając innym, to więcej sami zyskujemy, ale zanim przejdziemy do tego wątku, to ja chcę zapytać panią psycholog, czy jest jakiś profil psychologiczny osób, które pomagają i czy nasze motywacje są pozytywne najczęściej, jak mówi nauka, czy raczej na przykład wynika to z naszych jakichś słabości albo na przykład wyrzutów sumienia, że chcemy w ten sposób sobie poprawić samopoczucie.
Może zanim przejdziemy do tych profili, to cofniemy się trochę, skąd się w ogóle w nas ta dobroczynność bierze. To, co jest bardzo ciekawe, to takie nauki społeczne pokazują to, że taka działalność charytatywna była wcześniej, już o zaranie jakby dziejów, wcześniej niż aktywność taka państwowa czy organizacyjna. Czyli możemy powiedzieć, że od dawna obserwuje się, że ludzie jako pierwsi pomagali sobie nawzajem, że jest to jakoś w nas jakoś wrodzone, taki instynkt, tak jak zwierzęta mają taki często instynkt stadny i opiekuńczy, tak samo ludzie mają taką chęć zaopiekowania się i pomocy. I drugi taki ważny nurt badań to jest ten, który teraz umożliwia nam neuronauka, bada się mózgi ludzi. No i badania mózgu pokazują, że pomaganie, dobroczynność sprawia, że wydziela nam się wiele endorfin. Wręcz mówi się o haju pomagacza. Jest to źródło ogromnej przyjemności. Kiedy pomagamy, kiedy dzielimy się czymś z innymi, aktywuje się obszar związany z przyjemnością, zaufaniem, ale też budowaniem relacji bliskich z innymi. Co też jest ciekawe, badania pokazują, że kiedy, i to może dla Państwa będzie zachęta dla tych jeszcze niezdecydowanych do pomagania, że pomaganie wpływa na zdrowie. Osoby, które pomagają, mają lepszą jakość snu, rzadziej cierpią na bezsenność, mają też niższy poziom ciśnienia we krwi, a także dłużej żyją. Także taka jest baza, jakby taka nasza neurologiczna i neuropsychologiczna. A co do motywacji do pomagania, to ona jest bardzo różna. To znaczy głównie wyróżnia się takie dwa typy. Oczywiście różni badacze robią tam różne podtypy, ale głównie mówimy tutaj o altruizmie i badania na temat altruizmu mówią, że są to osoby, które podejmują aktywność dobroczynną ze względu na współczucie, empatię, solidarność, miłość. Czyli tym się te osoby cechują, tak? Że mają wysoki poziom współczucia do innych, są bardzo empatyczne, mają takie poczucie solidarności, odpowiedzialności społecznej, ale też często takie głębokie poczucie miłości, takiej ogólnoludzkiej. Po drugiej stronie tego pewnego kontinuum, bo myślę, że te postawy do pomagania możemy zawrzeć na pewnego rodzaju kontinuum, są to osoby, które pomagają z takich pseudoaltruistycznych motywacji, na przykład ze względu na to, żeby być podziwianym. Potem możemy widzieć, jak taka osoba się chętnie obnosi ze swoim pomaganiem. Robi wokół tego dużo szumu, influencerzy podbijają sobie oglądalność. To są często osoby, które tak naprawdę wykorzystują to pomaganie do swoich celów. Czasami jest to rzeczywiście poprawa własnego wizerunku. Zdarza się, że ktoś postąpi jakoś niemoralnie, ma wyrzuty sumienia i wtedy, żeby uspokoić sumienie, dokona jakiejś dużej wpłaty. Wtedy najczęściej to nie jest wtedy działanie, tylko coś, co mogę łatwo zrobić, wpłata. No ale oczywiście jest też grupa, która pomaga, bo chce osiągnąć jakieś korzyści. Na przykład odpisać sobie od podatku, czy obniżyć podatek. Natomiast no, to można uznać za dosyć pragmatyczne rozwiązanie. Dwie strony korzystają. Także myślę, że to jest taki cały kontinuum od altruistycznych postaw do takich antyaltruistycznych.
A właśnie ja spotkałam się z taką książką, jej tytuł brzmiał mniej więcej tak, że przetrwają najżyczliwsi, że to ewolucyjnie potrzeba działania na rzecz innych nam się opłaca.
Tak, w ogóle jest niesamowity eksperyment przeprowadzony na 6-miesięcznych niemowlętach, gdzie one obserwowały w taki bardzo prosty sposób, jak taki okrągły klocek próbował wejść na górę. I przyglądały się temu bardzo uważnie 6-miesięczne dzieci. I były dwie opcje. To znaczy była taka opcja, że ta kulka nie mogła wejść na górę i podchodził do niej żółty trójkącik, który wpychał ją na górę i było widać, jak te dzieci reagują pewną radością na to.
Kibicują?
Tak, i kibicują wręcz napięciem, dokładnie. A z drugiej strony była druga odsłona, kiedy kwadracik spychał na dół tą kulkę. I co ciekawe, później eksperymentatorzy na takiej tacy dawali właśnie albo ten żółty pomagający trójkącik, albo kwadracik niebieski, który to jakby zsuwał tą kulkę i dzieci 6-miesięczne wszystkie wybierały właśnie trójkącik, który pomagał. Ale powtórzono to, więc to jest też jeden z dowodów na to, że my to mamy jakoś też właśnie w sobie, taki dobry zasób, to czujemy. Ale co się dzieje, proszę Państwa, dalej? Później mija pół roku, dzieci mają rok, one już są bardziej też tak zwane socjalizowane, przyjmują pewne nawyki już od nas. I co się okazuje? Kiedy powtarzany jest ten eksperyment po roku, 20% dzieci wybiera już ten kwadracik, który utrudniał. Także wydaje się, że natura daje nam bardzo dobry zasób do pomagania, ale potem dzieci skądś czerpią te wzorce, gdzieś chłoną te postawy już takie antyspołeczne.
O, to można powiedzieć, że 20% to bardzo dużo, jeżeli mówimy o takich małych dzieciach, więc to może być też niepokojący sygnał co do tego, jaka jest natura ludzka. A skąd się bierze w nas potrzeba dawania właśnie w okresie świąt? Co mówią ludzie, którzy się do was, do Caritas czy do hospicjum zgłaszają w tym okresie?
No ja miałem wczoraj na przykład możliwość dzwonić właśnie i informować naszych wolontariuszy o tym, że jest zapotrzebowanie, że będziemy przygotowywali się do tej Wigilii. I bardzo to było wręcz dla mnie zaskakujące, jeżeli rozmawiałem z osobą dorosłą, pytam, czy ona ma czas, czy ma możliwość, żeby wpaść na 2-3 godziny pomóc. I słyszałem z taką właśnie radością i entuzjazmem, że tak, oczywiście mogę, wezmę jeszcze syna, wezmę jeszcze córkę, czy mogę wziąć syna, córkę, może przyjdziemy jeszcze z mężem. No i właśnie nie wiem do końca, jaka jest motywacja, tak, bo nie pytałem tych ludzi, ale... No jest to bardzo budujące, że rzeczywiście są ludzie, którzy pomimo swoich obowiązków, pomimo tego, że są zabiegani na co dzień, bo każdy z nas ma, szczególnie ci z nas, którzy mają rodziny, małe dzieci, to pracę, to wiedzą jak dużo
przedświąteczny to...
Przedświąteczny młyn, jak bardzo jest to absorbujące i jak niewiele mamy tego wolnego czasu, nazwijmy to, no, że mimo wszystko są ludzie, którzy potrafią w tym młynie wygospodarować właśnie czas, żeby pomóc innym przeżyć te święta w atmosferze takiej, w jakiej powinny być przeżywane. Czyli właśnie osoby, które są samotne, żeby mogły przyjść. Też wczoraj ksiądz dyrektor opowiadał nam historię, że zadzwonił do niego kilka dni temu mężczyzna, który jest osobą samotną i już któryś raz z rzędu przyjdzie na tą Wigilię przez nas organizowaną, że on się nie może tego doczekać, bo właśnie to jest jedna z niewielu chwil w roku, w których on nie czuje się samotny, w których może porozmawiać z innymi ludźmi, którzy mają podobne problemy jak on. No i to było naprawdę takie bardzo budujące, że rzeczywiście warto jest iść w tą stronę i warto organizować dalej takie wydarzenia.
No, święta to może być trudny czas dla niektórych ludzi. Czy jest to trudny czas dla pacjentów w hospicjum?
Jest to bardzo trudny czas zarówno dla pacjentów, jak też dla rodzin. Wiemy, że osoby, które przebywają w hospicjum, no, niestety są to osoby bardzo ciężko chore i dla wielu z nich będą to ostatnie święta. Mierzymy się z taką rzeczywistością, mierzymy się z tym, jak te święta będą wyglądały, jaka będzie jakość spędzania tych świąt przez rodziny, przez naszych pacjentów. Nasi wolontariusze dbają i bardzo się starają o to, żeby zarówno wystrój hospicjum, nastroje naszych pacjentów były jak najlepsze.
Prostym gestem można dodać dużo do tego czasu, prawda?
Porównuję troszeczkę okres Bożego Narodzenia i taką naszą dobroczynność do stanu zakochania. To w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani psycholog. To tak jakby światło gwiazdy betlejemskiej otwierało nasze serca, dodawało nam takiego entuzjazmu, dobra, dzielimy się tym dobrem, dzielimy się swoim czasem, dzielimy się rzeczami materialnymi. Ale potem, kiedy gasną lampki na choince, przychodzi szara rzeczywistość. I ta rzeczywistość dnia codziennego, ona jest tak naprawdę najtrudniejsza. Tutaj pomaganie jest decyzją. I jeżeli pomagamy w okresie Bożego Narodzenia, my widzimy, jak pięknie przygotowują się harcerze, szkoły, koła wolontariackie, koła gospodyń wiejskich. To jest wspaniała rzeczywistość, której doświadczamy, której doświadczają nasi chorzy. Już rozpoczęło się tak naprawdę kolędowanie. Mieliśmy pierwszy koncert kolędowy w hospicjum. Ale pamiętamy też o tym, że codzienność, która spotyka osobę chorą, spotyka osobę samotną, osobę leżącą, jest o tyle trudna, że potrzebujemy cały czas drugiej osoby do tego, żeby towarzyszyła, żeby była. I ten czas, którym się dzielimy w ciągu roku, jest chyba największą wartością dla osoby chorej.
Może być nie tylko świątecznym prezentem, a dlaczego warto pomagać nie tylko od święta, o tym w kolejnej części programu.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
No właśnie, no to dlaczego warto pomagać nie tylko od święta?
Warto pomagać dlatego, że też jak pokazuje psychologia, psychoterapia, bycie w takiej dobrej relacji, a pomaganie jest taką dobrą relacją, jest jakby taką pełnią dojrzałości i optymalnego funkcjonowania osoby. Często się psychologii, psychoterapii zarzuca, że ona wychowuje egoistów, bo rzeczywiście tak jest. Jak ktoś przychodzi na psychoterapię, ja też jestem psychoterapeutą, to często pierwszy etap jest taki, że kierujemy osobę na jej przeżywanie siebie, swoich uczuć, swoich potrzeb, żeby uczyła się też je wyrażać, stawiać granice. I wtedy często inni, którym te granice są stawiane, mówią: o, psychoterapia, psychologia robi z ludzi egoistów. Ktoś coś robił, teraz tego nie chce robić. Ale to jest tak naprawdę pierwszy etap, bo my wzmacniamy po to ludzi, żeby oni lepiej czuli siebie, czuli się z sobą. A drugi etap to jest to, żeby oni właśnie wyszli do ludzi i w taki bardziej zdrowy, dobry dla siebie i dla innych sposób budowali relacje. Tak, empatyczny, też taki asertywny, ale i empatyczny. Takim, kiedy ja jestem w zgodzie ze swoimi potrzebami, ale też jestem wrażliwy, jakoś czuły na to, co potrzebują inni. I dopiero wtedy możemy mówić o jakiejś dojrzałości. Czyli mówimy, że od takiej pewnej pierwotnej zależności przechodzimy do tej fazy niezależności, a później chodzi o pewną współzależność. I myślę, że pomagać jest o tyle warto. Wczoraj miałam takie spotkanie też, na którym takie wigilijne, ale pojawił się wątek pomagania. Jako zespół pomagamy też pewnej osobie, która tego potrzebuje i bardzo ciekawe, to byli psycholodzy specjaliści, którzy mówili o tym, jak ich to bardzo jakoś cieszy i buduje, bo oni mówią, skoro tyle pomocy ktoś dostaje, bo znalazł się nagle w takiej trudnej potrzebie, to mi to daje nadzieję, że też kiedyś, jak ja będę potrzebował, to znajdą się inni. Więc to pomaganie jest tym, że i pomagamy innym i budujemy dojrzalsze relacje, doskonalimy siebie, ale też może dawać taką nadzieję, że to jest możliwe, żebyśmy jako ludzie, mimo różnych teraz, nie wiem, wojen, różnych okrucieństw na świecie, tworzyli takie więzi społeczności, gdzie można zaufać, że jeśli ja będę potrzebował pomocy, to też ją dostanę.
No właśnie, wydaje się, że to jest pragnienie, które dzieli wiele osób, że właśnie chcielibyśmy wobec tych lęków i niepokojów mieć przekonanie, że ta druga pomocna dłoń gdzieś na świecie zawsze będzie czekać. Właśnie z badań wynika, że co trzeci Polak chciałby, żeby na świecie było mniej cierpienia i że liczy na takie wsparcie w sytuacji, kiedy sam będzie go doświadczał. Ale chcę zapytać też o drugą stronę pomagania. Czy zdarza się, że na przykład ktoś chce pomóc, a jednak mu to nie wychodzi? Tak jak mieliśmy te przykłady z powodzią, że ktoś na przykład niósł zgrzewkę wody, a to nie było do końca rozsądne, prawda? Bo ta woda mogła dotrzeć bliżej zamiast wydawać pieniądze na dostarczanie. Więc czy zdarza wam się, że ktoś tak nie do końca ze swoją pomocną dłonią trafia w potrzeby? Jaka to jest ta dobra pomoc?
Staramy się rozmawiać z wolontariuszami o sposobach pomagania i każda osoba, która się do nas zgłasza, ma też rozmowę z psychologiem, tak aby to pomaganie nie było zamiast czegoś, ale żeby pomagało wzrastać i dojrzewać tej osobie, tak jak powiedziała pani Monika, do takiej wolności i miłości.
Czyli zamiast na przykład czasu z rodziną?
Dokładnie tak. Zamiast przeżywać, wypłakać swoją żałobę po stracie kogoś, to leczyć ją pomaganiem. Nasi pacjenci najbardziej żałują zmarnowanego czasu. O tym mówią bardzo często. I widzimy, że wolontariusze, którzy spędzają czas na rozmowach, dojrzewają do tego, aby dostrzec te wartości, o których tak mało się w tej chwili mówi. Dostrzec własną rodzinę, dostrzec własne potrzeby, dostrzec w pomaganiu tą cząstkę, którą oni dostają. Chorzy stają się naszymi nauczycielami. To my się od nich uczymy. Dostajemy piękne historie, ale dostajemy też takie mądrości życiowe, dzięki którym wszyscy się tak naprawdę rozwijamy i wzrastamy.
A ja dostałam na przykład od jednego z pacjentów w hospicjum taką poradę, żeby się bawić wtedy, kiedy jest okazja. I to powiedzenie usłyszane od takiego pana ponad 80-letniego, no to jakoś mi blisko towarzyszy, no bo w tych czasach, kiedy dużo pracujemy i obciążamy się obowiązkami, łatwo o tym zapomnieć. A jak można najlepiej pomagać w Caritas? Czy to są wpłaty, czy takie regularne wpłaty? Macie ludzi, którzy mają z wami dłuższą relację i dłuższą historię pomagania?
Tak, no, każdy jest indywidualny. Są osoby, które właśnie u nas nazywa to się program honorowy dawca dobroci. To są osoby lub firmy, które co miesiąc nas wspierają jakąś kwotą. Są też indywidualni darczyńcy, którzy jednorazowo wspierają. Ale ja bym chciał, pani redaktor, coś innego na koniec dodać. Chciałbym zakończyć swoją wypowiedź pewnym cytatem. Ponieważ rozmawiamy tutaj o tym, dlaczego pomagać, jak jest w tym sens. Ja bym chciał, nie powiem specjalnie skąd jest to cytat, aby nasi słuchacze może poszukali, natomiast przeczytam to. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I chcę powiedzieć jako świadectwo, że od kilku lat z moją żoną regularnie staramy się w różny sposób wspierać różne przedsięwzięcia. I naprawdę widzimy, jak Bóg troszczy się o nas, także jeśli chodzi o finanse. Naprawdę nie brakuje nam na nic i widzimy, że bardzo często to nie jest tak, że my na coś zapracujemy, że my coś zarobimy, tylko że właśnie Bóg poprzez innych ludzi, poprzez pewne zdarzenia, sytuacje, dokładnie wtedy, kiedy mamy jakąś potrzebę, kiedy czegoś nam potrzeba, to się nagle znajduje w idealnym momencie. I właśnie tym chciałbym zachęcić wszystkich do pomagania. Może to jest trochę egoistyczne, ale w moim życiu to się sprawdza.
No, zasada dobro powraca. Chyba jednak jest uniwersalna. To na koniec.
Jeszcze może tylko na koniec dodam, Państwa zachęcę, że badania też znowu neurologiczno-psychologiczne pokazują, że kiedy na przykład wpłacamy pieniądze na jakiś cel, to mamy większą z tego radość, niż wydajemy je na siebie. Więc jak Państwo chcielibyście sobie doładować poziom, prawda, radości, nie ma słońca, trudno wytworzyć jakąś radość może z powodu aury, można pomóc i to daje takiego kopa na poziomie mózgu, że można poczuć się szczęśliwym bardzo.
Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu.
Tak, to taka dobra porada, zanim pójdziemy w te tłoczne sklepy.
A dawać można nie tylko pieniądze, nie tylko rzeczy, ale dawać można też własne kompetencje i własny czas.
Tak, i z tymi myślami zostawimy naszych słuchaczy. Dziękuję serdecznie Państwu za to, żeście zgodzili się przyjść do nas i opowiedzieć o tym wszystkim. A naszymi gośćmi byli dr Ewa Stankiewicz z Hospicjum Proroka Eliasza, Monika Kisielewska, psychoterapeuta, asystent w Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Michał Kulikowski z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Dziękuję Wam.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.